Trochę jestem wzruszony, nie będę ukrywał. Ale to ostatnie słowo pastora mnie napawają ciągle nadzieją, optymizmem i wiarą i ufnością, bo wszystko dobrze się dzieje dzięki niemu. On wszystko układa według swojej woli. On ma plan na życie każdego z nas i ma plan na tą społeczność, na ten kościół, na kościół Elim w Cieszynie. I mam nadzieję, że tak jak pastor powiedział, wszystko dobrze się dzieje. Ja to będę kontynuował w tej usłudze, że w tej usłudze też wszystko będzie się dzisiaj dobrze działo. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, jaki jest tytuł mojej usługi. Brzmi on tak: zatrzymaj się, sprawdź, gdzie dzisiaj jesteś. Na sam początek zabieram was do Starego Testamentu. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze Biblię lub zerkali na wyświetlany tekst. Będziemy czytać fragment z drugiej księgi Samuela i rozpoczniemy od 12 rozdziału, wierszu 5, przepraszam, 1. Wtedy Pan posłał do Dawida Natana, który przyszedł do niego i powiedział: dwóch ludzi było w pewnym mieście. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele. Ubogi nie miał nic prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim wraz z jego synami. Jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, aby ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swojego gościa. Wszyscy znamy ten fragment, wszyscy znamy tą historię. Natan maluje pewien trudny obraz królowi Dawidowi. Obraz ten ukazuje zdecydowanie złą postawę, niegodziwą, dla niektórych z nas wręcz brutalną, taka, która wskazuje jasno na pewne haniebne postępowanie tego bogatego człowieka. Nie da się nie zauważyć tej sytuacji. Nazywajmy rzeczy po imieniu, pewien grzech, który się pojawił, jawny grzech. I co tutaj dzieje się, gdy tą historię słyszy król Dawid? Możemy o tym przeczytać w wierszu 5. Następują w nim jakieś emocje, coś zaczyna trawić i tutaj się dowiadujemy, jak Dawid reaguje na tą niesprawiedliwą historię. W Dawidzie wezbrał gniew na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Wiersz 6. Za owce zaś zapłaci poczwórnie, dlatego że tak postąpił i nie okazał litości. Mocna postawa króla. Bardzo mocna. Król stoi na straży sprawiedliwości i wymierza od razu karę dla tego człowieka. Nawet się zastanawiam, czy nie jest za mocna. Śmierć. Ale zanim umrzesz, zapłacisz czterokrotnie za to, co zrobiłeś, za to, czego dokonałeś. I jaki zwrot akcji mamy w 7 wierszu? Co się dzieje dalej? Ostatnie słowa do kogo należą? Do proroka. 7 wiersz. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. I przeskakujemy do 9. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza Chetytę ugodziłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki. Dlatego, że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzam przeciw tobie nieszczęście. Wyjdzie ono z twojego domu, wezmę twoje żony na twoich oczach i dam je twojemu bliskiemu. Będzie on obcował z twoimi żonami w świetle tego słońca. Do tego miejsca, do tego fragmentu. O, historia się szybko odwróciła. Pewien obraz pokazuje królowi, że król, tu chodzi o ciebie. Ta akcja dzieje się rozdział wcześniej, jest to 11 rozdział. Przeczytaliśmy tutaj w tym wierszu 9, 10, jak to się wszystko stało. To wszystko było takie niepozorne. Ja sobie to tak delikatnie wypisałem. Na początku, czas, gdy królowie wyruszają na wojnę. Dawid nie skorzystał z tego czasu. Najprawdopodobniej zazwyczaj to robił. Pozostał w Jerozolimie. Dalej zobaczył kąpiącą się kobietę. co zrobił dalej? No nie odwrócił najprawdopodobniej od niej wzroku, bo Boże Słowo w 11 rozdziale mówi nam o tym, że pada tam takie sformułowanie, że była ona przepiękna. Zrobił najgłupszą rzecz w swoim życiu, którą mógł zrobić. Patrzył na nią, zapragnął jej, zaczął jej pożądać. Zamiast w tym miejscu jeszcze zreflektować, to co robi Dawid? Dawid wchodzi i mówi, sprawdzam, gram wabank, posyłam kogoś, niech się dowie, co to jest za kobieta, skąd ona jest. Dalej to już w zasadzie mamy finisz, bo akcja się bardzo szybko toczy, posyła po nią i ujmę to biblijnie, wiemy po co, po to, aby się do niej zbliżyć. Co się dzieje na sam koniec? Wisienka na torcie. Jak to się stało? Wiemy, jak to się stało. Batszeba jest w ciąży. Początek, koniec. Zaczęło się bardzo niewinnie. Od miejsca, w którym zdecydował, że pozostanie w domu w Jerozolimie. To nie jest koniec tej historii, bo wiemy, że jesteśmy gdzieś tam w połowie tej historii. Napisałem sobie trochę bardziej po młodzieżowemu, dalej jest po prostu już grubo na maksa. Ściąga Uriasza, próbuje dosłownie wepchnąć go do domu, do łoża jego żony, ale ta misja jest spalona, bo ten człowiek ma swoje zasady, bo to jest człowiek prawy i nie udało się. Co się dzieje dalej? Można było się zatrzymać, zreflektować? Zawsze jest czas na to, żeby się zatrzymać i nie brnąć dalej. Ale Dawid postanawia iść krok za krokiem do swojej własnej destrukcji, której w tamtym czasie najprawdopodobniej jeszcze nie wiedział, jak ona będzie wyglądać. Wysyła powiadomienie czy też listy do Joaba, dowódcy wojsk, prosi o to, aby przesunąć Uriasza, Hetytę, do przodu, do pierwszej flanki, tam, gdzie będzie najbardziej zagorzała bitwa. Z jednej strony nie byłoby w tym nic takiego złego, bo jeżeli on był takim przysłowiowym harpaganem, targał do przodu, był odważny i waleczny, to takich ludzi tam z przodu przecież trzeba, nie? Gdzie walka jest najbardziej zagorzała. Ale problemem było to, że Joab dostał konkretne wskazówki, co ma zrobić. Gdy rozgorzała potyczka, nie wiem, czy macie świadomość tego, co on widział w ostatnich sekundach swojego życia. Najbliższych, ramię w ramię, stojących w każdej bitwie, którzy nagle cofają się, zostawiają go samego i on ginie. Najprawdopodobniej w te kilka sekund przeleciała mu ta cała historia. Od momentu, kiedy dostał zaproszenie powrotu do domu, wypoczynku, gościnności, czasu ze swoją żoną. Zastanawiałem się, co on myślał w tym momencie, gdy ginął w tej pytanie, czy słusznej sprawie. I zadaję sobie czasem takie pytanie, ile razy jest tak w naszym życiu, że Bóg używa swojego słowa, aby pokazać tobie i mi, tak jak na początku powiedziałem, zatrzymaj się. Sprawdź, gdzie dzisiaj jesteś. Nie wyruszył na wojnę. Finał jest tragiczny. Zatrzymaj się i sprawdź, gdzie dzisiaj jesteś. Najpierw jest żółte światło. Wierzę, że personalnie jesteśmy tak zbudowani, że sumienie nam nie pozwala na to, aby odrzucić wskazówki Ducha Świętego, który nam mówi, słuchaj, coś w twoim życiu jest nie tak. Ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czasem łamiemy te bariery. To jest żółte światło sygnalizacji świetlnej, które powoduje to, że jeżeli przejedziesz na żółtym, jest ryzyko, wjeżdżając na skrzyżowanie, że możesz ulec kolizji, zderzysz się z samochodem, który być może się tam pojawi. Żółte światło nie nadaje się do jazdy dalej. Zdarzyło wam się przejechać na żółtym? Mi się zdarzyło. No niestety. Czasem tak po prostu się zdarzy. Dzięki Bogu nigdy wtedy nie uszkodziłem samochodu, nie spowodowałem jakiegoś wielkiego problemu w ruchu drogowym. Ale to jest punkt ostrzegawczy. Wtedy bije ci serce szybciej i sobie myślisz, Boże, udało się. Jestem cały, nic się nie wydarzyło, nic nie zrobiłem. I wiecie, czasem tak jest, gdy Duch Święty przemawia do ciebie i do mnie, jesteśmy twardzi i oporni i nie potrafimy tych słów przyjąć. On próbuje dalej przez swoje słowo. Pod warunkiem, że je czytasz. Pod warunkiem, że pozwalasz, aby penetrowało każdą możliwą cząstkę całego ciebie. I czasem jest tak, że potrafimy być zatwardziali na tyle, że nie słuchamy tego słowa, które czytamy. I on wtedy zsyła dobrych ludzi, którzy są wokół nas. Może to był twój tata, może to była twoja mama, twoja koleżanka z pracy, a może to był ktoś zupełnie totalnie anonimowy, który przychodzi do ciebie i mówi: hej, chciałbym z tobą porozmawiać. Zauważyłem w twoim życiu pewnego rodzaju postępowanie, jakieś rzeczy, które ostatnio się zmieniły. Troszczę się o ciebie, bardzo cię kocham i widzę pewien niepokój, w jakim kierunku dzisiaj zmierzasz. I czasem potrafimy to zbagatelizować. I co się dzieje w ruchu drogowym dalej? Jest czerwone światło. Czerwone światło oznacza bezwzględny stop. Nie możesz wjechać na skrzyżowanie. Nie możesz się włączyć do ruchu, bo gwarantuję ci, że w tym czasie inna strona ma zielone światło i następuje zderzenie. Muszę się przyznać do czegoś. W grudniu minionego roku dostałem mandat za przejechanie na czerwonym świetle. Galeria Sarnistok. Pojechaliśmy po co? Na święta. Kupić prezenty dla dzieci. 500 zł więcej kosztowało to. I 10 punktów karnych. Odcinek pomiarowy. Nie wiem dlaczego, tak mnie zaćmiło w tamtym momencie, że dostałem na początku zielone, pojechałem na prosto, tam skręcamy w lewo wracając i jest jeszcze trzecia sygnalizacja. I ja przejechałem na czerwonym. Nie zdążyłem się zatrzymać. Zastanawiałem się, co będzie lepsze. Czy zostanę na skrzyżowaniu, czy przejadę. No i później dostałem powiadomienie. W styczniu przyszło bardzo fajne pismo. Dlatego cały ten rok jeżdżę jak na szpilkach, bo 10 punktów karnych przy zaostrzonym prawie, jakie teraz mamy, to nie jest mało. I mam nadzieję, że Pan Bóg mi da do grudnia jeździć tak, że będzie okej. Okay. Ale jak się wtedy czułem, gdy przejeżdżałem przez to czerwone światło? Z świadomością, że jadę przez czerwone światło. Było trudno i było źle. Miałem tą obawę, że coś w nas może walnąć, albo ja w coś walnę. I patrzcie, co się dzieje z tą sytuacją, jeżeli chodzi o króla Dawida. Bo w momencie, kiedy przychodzi czerwone światło, może być już totalnie pozamiatane. Sprawa nie staje się tylko i wyłącznie twoją sprawą, bo wcześniej, gdy było żółte światło, Bóg do ciebie mówił, posyłał ludzi, mogłeś to załatwić między nim, mogłeś się ukorzyć, mogłeś przyjść, rozpłakać się przed nim ze stanu, w którym byłeś, przepracować to wszystko i nie musiało dojść do eskalacji tego problemu, do czerwonego światła. Bo potem może być tak, że to, co robisz, tam, gdzie się znajdujesz, tam, gdzie ja mogłem być, gdzie ty mogłeś być, nie wiem, co jest jeszcze przed tobą i przede mną, może okazać się sprawą publiczną. Wtedy więcej osób się o tym dowie, że coś jest nie tak w twoim życiu lub w moim życiu. A wiecie, dlaczego tak mówię? Bo specjalnie przeczytaliśmy tutaj ten fragment do wiersza 11. A patrzcie, co się dzieje w wierszu 12, co mówi prorok. To jest coś, co jest dla nas bardzo alarmujące. 12 wiersz mówi tak. Ty wprawdzie popełniłeś swój czyn potajemnie. Ja jednak spełnię to słowo na oczach całego Izraela oraz w blasku dnia. Tu jest totalnie pozamiatane. Każdy czyn, który jest ukryty, popełniony w ciemności, wyjdzie na światło dzienne, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I to jest niesamowite, że żyjemy ciągle w czasie łaski i tej miłości, która się nieustannie nie zmienia bez względu na to, czy ty grzeszysz, czy nie grzeszysz. Mamy czasem w życiu takie momenty. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersz 1, zawiera następujące słowa. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Fajnie się to tutaj wpasowuje w tą historię Dawida. Powinniśmy jeszcze w większym stopniu stosować się do tego, co kiedyś usłyszałeś, co ja usłyszałem, jak żyć prawym życiem, aby co? Aby ciebie i mnie nie zniosło na bezdroża. Czyli Nowy Testament, list do Hebrajczyków, autor tego listu mówi, jest taka możliwość, że dzisiaj biegniesz, jest wszystko dobrze, jest wspaniale, jesteś blisko Pana, ale może być tak, że zniesie cię na bezdroża. I ta sytuacja ze Starego Testamentu pokazuje nam to. To jest ciągle ten sam człowiek, o którym wiemy, że Bóg powiedział, to jest człowiek według mojego serca. A jednak nie jesteśmy w stanie wymazać całej tej historii, która jest ogromną przestrogą dla każdego z nas, bo mamy różne miejsca w naszym życiu, w odcinkach, w których biegliśmy, będziemy biec dalej. Nie wiem, co nas spotka. Nie wiem, gdzie będziesz za pół roku, gdzie ja będę za pół roku, ale wierzę, że potrzebujemy dzisiaj jeszcze raz zweryfikować każdy nasze serce, w jakim miejscu jesteśmy. Bo widzicie, mamy eskalację na końcu, ale zaczęło się od czegoś małego. Od czegoś małego. I na samym początku zawsze zaczyna się od małej rzeczy. 4 lata temu byliśmy z Klaudią i chyba z moją mamą i z Nelkiem na konferencji Atmosfera Nieba w Wodzisławiu Śląskim u pastora Arka Krzywodajcia. Ona była skierowana w takim akcie gdzieś tam tematu proroczego, posługiwania proroczo. O ile wiem, że Nelek jest używany w tym temacie, to o tyle chyba nasza trójka, powiem tak, że byliśmy świeżakami. Podczas jednej sesji była taka sesja, w której ludzie mogli przychodzić ze słowem, które odbierali, być może do jakiejś osoby na sali. Ja byłem na balkonie wtedy. Pierwszy raz w życiu zdarzyła mi się taka sytuacja, że przyszły do mnie 3 osoby. Jedno słowo, drugie słowo, 3 słowo. Jedno się wypełniło, bo zostałem pastorem. Drugie dotyczyło pewnego czasu, okresu życia, w którym byłem w tamtym miejscu. Był taki moment, że nie do końca wtedy jeszcze rozumiałem, że nie jestem w kościele po to, żeby wypełnić lukę i potrzebę, która jest. Rzuciłem się w kilka służb naraz. I to spowodowało, że w pewnym okresie mojego czasu mocno żyłem służbą i przez to trochę ucierpiała moja relacja z Bogiem, ta intymność, którą pielęgnowałem wcześniej w sposób czasu, który poświęcałem na to, żeby być z Nim. I wiecie, zawsze dobrze wiemy o tym, że tak jest, że coś nas odciąga, coś nas blokuje. Rezygnujemy z czasu, z Niego na coś innego. Dobrze jest służyć, ale jeszcze lepiej być nieustannie blisko Pana. I wtedy ten człowiek przyszedł do mnie i mi to powiedział, że Duch Święty zachęca mnie, abym pielęgnował to, co było wcześniej w moim życiu na takim poziomie, jakim było. I słyszycie słowa człowieka, którego nie znacie i wiecie, że to są słowa do ciebie. I było 3 proroctwo, które również się wypełniło. I badałem te słowa, brałem do mojego serca. I dlaczego o tym mówię? Bo Pan zawsze mówi do nas, jeżeli coś jest nie tak. Nie wierzę w to, że nie przemówił do ciebie ani do mnie, ostrzegając o tym, że coś trzeba poprawić. Ten sam fragment, ale z tłumaczenia przekładu dynamicznego, brzmi trochę inaczej. Dlatego, moi drodzy, tym mocniej powinniśmy przygnąć do tego, co usłyszeliśmy, abyśmy przez zwykłą niedbałość nie minęli się z celem Bożego planu. Ja widzę u Dawida pewnego rodzaju niedbałość w życiu. Moglibyśmy tak rozpatrzyć, no przecież ten chłop w końcu tyle wojował, więc ta przerwa mu się należała. No ale właśnie, może nie zadbał o to, żeby po raz kolejny wyruszyć, no bo co by się wtedy zdarzyło? Najprawdopodobniej nie spotkałaby go ta cała historia. I to jest fajne, że tu jest napisane, bo ta niedbałość może powodować, że miniesz się z celem Bożego planu dla twojego życia. I ten pierwszy taki punkt, w którym się skupiam, jest punktem, w którym nieustannie podkreślam to, że Bóg zawsze do nas mówi, jeżeli trzeba nas skorygować. Bo wiecie, nam się wydaje, że korekta jest karą. Korekta jest szansą. 5 lat temu, dokładnie zbadałem to, bo znalazłem to na naszej stronie, 6 sierpnia był u nas pastor Adam Chowicki. To był czwartek, przyjechał na nasze nabożeństwo. Wychodzi tutaj, mówi kilka słów i po chwili mówi: na początku chciałem mówić dzisiaj do was, Kościele, o uzdrowieniu Naamana, ale w trakcie tego nabożeństwa odebrałem to, że to nie jest to kazanie i Duch Święty powiedział mi, że będę do was dzielił się z fragmentem z Księgi Objawienia, dokładnie 3 rozdział, wiersz 14. Wiecie, co tam jest? Tam jest list do Laodycei. W skrócie, pewna postawa. Letniość. Bo lepiej byłoby, żebyś był zimny, bo jeżeli jesteś zimny, to ciągle możesz być gorący. Lub lepiej byłoby, żebyś był gorący. Ale letniość to jest ten fatalny stan, o którym dalej Jan wspomina, wypluję cię z moich ust, dlatego że jesteś letni. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 12. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie, lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Mieliście takie momenty w swoim życiu, gdzie porównywaliście ten czas, w którym oddaliście swoje życie Panu Bogu i jakby to powiedzieć, ten ciąg był zupełnie inny niż później, za kilka miesięcy, może lat, kilkadziesiąt lat. Czy to było z taką samą pasją, z taką samą wiarą, zależnością od Niego? Czasem słyszymy te kazanie o tym, że gdzieś gubimy pierwszą miłość. Wiecie, to tak jak jest w małżeństwie. Ja nie zawaham się powiedzieć, że ta miłość się zmienia z biegiem lat. Ona jest czasem inna w pewnych kwestiach i przestrzeniach. Ze względu na to, że na początku są dzieci, one dorastają, potem nie ma dzieci, potem jesteśmy sami. Małżonkowie może uczą się być ze sobą cały czas bez dzieci, bo wcześniej były dzieci. Trzeba nad tym nieustannie pracować, nad tą miłością, nad tym uczuciem między dwoma ludźmi, nad moją miłością do mojego Pana, nad Twoją miłością do Twojego Pana. I dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, kto był u nas ostatnio w sierpniu. Pastor Krzysztof Wójcik z taką błyskawiczną możliwością podzielenia się na niedzielnym nabożeństwie. I jestem mu bardzo za to wdzięczny, bo to jest człowiek, który też przyszedł z pewnym słowem. Pamiętacie jego słowa, gdy wyszedł tutaj i co powiedział do Kościoła? Kościele, tak to jest z tą elastycznością, że osoba, która zwiastuje, nie może mówić tego, co chce, ale mówi to, co Duch Święty jej wskazuje. Miałem dla was przygotowane takie fajne kazanie wakacyjne, ale dzisiaj będę do was mówił o tym, czego zapewne nie chcecie słyszeć. Pamiętacie to? I to było mocne. Mógł to zbagatelizować, ale on przyszedł ze słowem do Kościoła jako gość. No miał ten przywilej, tak? Jemu to wybaczymy. Pytanie, do kogo on z nas mówił? Może mówił do mnie, może mówił do ciebie. Może były małe fragmenty tego kazania, które sprawiały, że zapalała ci się żółta lampka, światło ostrzegawcze. Może coś penetrowało ciebie. Może to był sygnał ostrzegawczy. Hej, sprawdź te drobne rzeczy. Może to nie są ci znajomi, może to nie są te wyjścia. Może to nie jest ta ekipa. Może to nie to, co robisz, gdy nikt na to nie patrzy. Zawsze jest czas po to, żeby się zatrzymać i zreflektować. Nigdy nie jest za późno. Bo Bóg jest dobry i jest łaskawy, wiecie? Bo Bóg jest dobry i łaskawy, pod warunkiem, że my się przed Nim ukorzymy i przeprosimy Go i nie będziemy udawać, że wszystko jest okej. Miałem taki moment w życiu, przynajmniej taki szczególny, o którym pamiętam, 8-10 lat temu. Ja już wtedy nie miałem relacji z Kają Itner jakichś tam wielkich, ale pamiętam, gdy ona przyjechała z Warszawy, jeszcze studiowała wtedy, kiedyś się wcześniej trzymaliśmy, określam naszą znajomość jako dobrą, powiedziała mi sama z siebie o pewnych przestrzeniach w moim życiu i mówi, tu i tu się zmieniłeś. Wow. Bóg jest dobry. Użył kobiety. Bardzo dobry jest. Bo ona jasno to powiedziała. Słuchaj, Błażej, widzę to i to. Coś jest nie tak. Zmieniłeś się. A wcześniej powiedziała mi moja mama, widzę pewnego rodzaju symptomy, rzeczy, które mi się nie do końca podobają. Pan Bóg zawsze mówi. Pytanie, czy ja chcę to słyszeć? Czy ty chcesz to słyszeć? I dziękuję za to, że zawsze są ludzie, którzy mogą przyjść do mnie i mogą mnie skorygować. Bo żyjemy w takich czasach. Bo żyjemy w trudnych czasach, w których Mateusz mówi, że miłość wielu może oziębnąć. Bo ziemia idzie dalej w swojej degradacji, w procesie autodestrukcji ludzkiego życia ze względu na panującą niesprawiedliwość i bezprawie, na to wszystko, co się dzieje. Minione dwa tygodnie, śmierć modelki w metrze w Stanach Zjednoczonych, śmierć Charlie'ego Kirka, to, co się dzieje w Polsce. Nie będę tutaj napawał grozą, ale czasem sobie raz na tydzień puszcza na YouTubie taki skrót wiadomości kryminalnych i mówię, wow, gdzie my w ogóle żyjemy? Gang dzieciaków 15, 16, 18-letnich na hulajnogach, 50 osób jeżdżących w Warszawie. Jeden z nich wjechał w babcię i w mamę na spacerze. Mieli do niej problemy, praktycznie chcieli ją pobić. Użyli gazu, spsikali babcię. Dlaczego o tym mówię? Nie po to, abyśmy się lękali, ale abyśmy mieli świadomość, w jakich czasach żyje Kościół. W jakich czasach żyje Kościół. Bo pastor Krzysiek Wójcik mówił o pewnym rodzie, które wiedziało, w jakich czasach żyło i egzystowało. Dalej. Bezcenna rzecz w twoim i w moim życiu. Boża obecność. Pamiętacie ten moment, kiedy Izrael wyruszył z Egiptu? Bóg skierował swój lud na drogę pustynną, wiodącą ku Morzu Czerwonemu. Możemy o tym przeczytać w drugiej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, wiersz 20 i 22. I brzmi on tak. Po wyruszeniu z Sukot Izraelici rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni. Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić, tak by mogli iść dniem i nocą. Za dnia wciąż był na czele ludu słup obłoku, w nocy natomiast słup ognia. To poprzez realne doświadczenie Bożej obecności w twoim i w moim życiu jesteś naturalnie, nieustannie każdego dnia przemieniany. Utrata Jego obecności prowadzi do czego? Do duchowej pustki, do życia nijakiego, beznadziejnego. Może mocno, ale tak na to patrzę. To może być subiektywne dla ciebie, nie proszę o aprobatę. Tak wnioskuję z Bożego Słowa. Kolejny fragment. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, wiersz 1. Góra przemienienia. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniały bielą. I ukazali im się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z nimi rozmawiali. Wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa. Panie, tak dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Podczas gdy wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój ukochany syn, źródło mojej radości. Słuchajcie go. Na te słowa uczniowie upadli na twarz, bo ogarnął ich wielki strach. Wygląd Jezusa zmienił się. Jego chwała dotychczas ukryta zalśniła pełnym blaskiem. I oni w tym uczestniczyli. W niesamowitym czasie tej Bożej obecności widzieli i przeżywali to. Tylko ta trójka. Ale później mieli przysłowiowego bana, zakaz. Nie mówcie o tym, czego doświadczyliście i czego byliście udziałem. I zadaję sobie kilka pytań. Dobrze ci, gdy przeżywasz Bożą obecność? Potrafisz zatracić się w tym czasie? Czy coś może być piękniejszego? Czy może być coś lepszego dla ciebie i dla mnie? Czy coś może się z tym tak naprawdę równać? Czy dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym nieustannie pragniemy Bożej obecności? Czy Boża obecność jest opcją, możliwością czy koniecznością w każdym dniu, w którym ty decydujesz, jak to będzie wyglądać? Czy efektem codziennego twojego starania i zabiegania jest to, aby mieć czas z Panem? Spotykać się z Nim. Spotykać się z Nim w różnych chwilach każdego dnia. Nie tylko rano, nie tylko wieczorem. W krótkich 5, 10, 15-minutowych momentach, wykorzystywać jakąś przerwę, rozmawiać z Nim, zachwycać się nad Nim, zachwycać się nad Słowem, które kieruje do Ciebie, nieustannie być pobudzonym blisko, blisko, coraz mocniej, coraz dalej, coraz głębiej, bo przecież nasze poznanie jest szczątkowe, Boże Słowo o tym mówi, tak? Czyli będziemy odkrywać te puzzle nieustannie każdego dnia. Czy to nie jest wspaniałe? Czy tego dzisiaj pragniesz? Czy On tego nie chce dla Ciebie? Ale musimy zadać pytanie w drugą stronę, w drugim kierunku. Czy ja tak naprawdę tego chcę? Bo nie zawsze tak jest, że chcemy. Bo przychodzi proza z życia. I mówimy, że to, że to, że tamto. Czy ja wytrzymam bez czytania Bożego Słowa kilka dni? Czy dopuszczam w ogóle do takiej sytuacji, takiego momentu mojego życia? Ja nie chcę, żeby to było oskarżające. Mam nadzieję, że tego tak nie odbieracie. Ale próbuję konfrontować w pierwszej kolejności siebie i wierzę, że Słowo konfrontuje nas wszystkich. Czy może motywem jest to, że tak bardzo Go kochasz i nie wyobrażasz sobie, żeby stracić tych kilkanaście minut, może więcej w ciągu dnia w tej obecności Twojego czasu z Nim, gdzie nie ma żadnych innych bodźców, jesteś tylko Ty i On. Wiecie, bo to jest tak jak z dziećmi. Jestem na tym etapie i niejednokrotnie wieczorem płaczę po całym dniu, bo to mnie tak bardzo dotyka. Ten dzień z tymi dziećmi bywa różny, od skali lewej do prawej, gdzie są nerwy, irytacja, frustracja, czasem i płacz, bezsilność, a później wspaniałe chwile, kiedy bawimy się razem, kiedy mój syn przychodzi i woła: tata, tata, wchodzi na mnie, chce słuchać tego, co ja do niego mówię. Melania przychodzi, chce, abym czytał jej książkę, abym jej opowiadał opowiadania, abyśmy razem poszli na dwór, byli, spędzali ze sobą czas, rozmawiali o różnych rzeczach. I tak do samego wieczora to dziecko pragnie uwagi ojca i matki. Jest to coś bezcenne, co z biegiem czasu i lat później się zmienia, bo powiedział mi to mój brat. Ceń sobie te chwile, nie mówiąc o czymś złym i alarmującym swoim w domu, ale powiedział: ceń sobie te chwile, bo to jest to, co wypracujesz teraz i to może dać gdzieś tam owoc w przyszłości. Mojej żony nie było kilka dni, bo miała wyjazd. Dzieci były skazane na mnie, razem spaliśmy w łóżku, mamy swój rytuał i najpierw tam czytamy Biblię, potem czytamy książkę, potem są opowiadania. Antek już w drugim punkcie odpada i śpi. Melania jeszcze chce dalej ciągnąć, potem śpiewamy. Moje źródło, myślę, że od 2 lat przynajmniej ze 100 razy śpiewałem. Ona jest skazana na tą pieśń, ale ostatnio mi powiedziała, że chce znowu moje źródło. Później się przytula i mówi: tatusiu, obejmij mnie, pocałuj mnie, bądź ze mną blisko, kocham cię, przykryj się moją kołderką. To jest ta intymność, której Bóg pragnie z tobą. Wiecie, to jest ta intymność. To jest oparte na uczuciu, która nazywa się miłość. On chce tej zażyłości dzisiaj. Znowu, może jesteś w tym miejscu, więc nie mówię tutaj po to, żeby ciebie potępić albo oskarżyć. Cieszę się, że jeżeli jesteś w tym miejscu, ale może ktoś z nas dzisiaj tego po prostu potrzebuje. Gdzie znalazłem ostatnio taki fajny fragment. Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie, żebym nie musiał korygować za tydzień tutaj wychodzić. Za pieniądze możesz kupić zegar, ale nie kupisz czasu. Możesz kupić łóżko, ale nie kupisz snu. Za pieniądze możesz kupić jedzenie, ale nie kupisz apetytu. Możesz kupić ubezpieczenie, ale nie kupisz bezpieczeństwa i pokoju. Możesz kupić wizyty u najlepszych lekarzy, ale nie możesz kupić zdrowia. Tam było jeszcze o budowie domu, ale zrezygnowałem, bo wiem, że 5 małżeństw się buduje. Także mówię, jak to źle odbiorę, to nie chciałbym. Pastor już ogłasza tutaj dobre zmiany, a potem 20 osób odejdzie po tygodniu. Chodzi o pewne priorytety. Te rzeczy są dla nas. Te rzeczy są udziałem dla ciebie i dla mnie. Ale chodzi o to, żeby one nie wyszły ponad pewną przestrzeń. Tak? Bo przekierowujemy nasz czas, naszą obecność, nasze skupienie na inne rzeczy, czasem osoby, substytuty, które nam się wydają, że zaprowadzą nas do źródła bezgranicznego szczęścia, ale tak nie jest. Dokonujemy zmiany priorytetów w naszym życiu, przenosząc je z na. Możemy korzystać z życia. Podkreślę to jeszcze raz, Kościele. dobra są dla nas. Ale czasem jesteśmy w tej pogoni pieniądza, gdzie zauważyłem to, że im więcej posiadamy, tym bardziej to posiada nas. To jest takiego pewnego rodzaju zagrożenie. Że nam się wydaje, że to jest źródło naszego szczęścia, ale po jakimś czasie okazuje się, że to nami rządzi. To jest pewne niebezpieczeństwo, które może nas spotkać. I wracając do tego fragmentu, z którego dzielił się pastor Krzysiek. Pierwsza księga Kronik, 12 rozdział, wiersz 33. Fajna wzmianka. No nie wiem, mi to jakoś tak w głowie zapadło. Jestem mu wdzięczny za to słowo. Bo powiem wam tak, ja nie wierzę w przypadki. Pastor robił porządki. Mogłem w pierwszej kolejności korzystać z książek, których już nie potrzebował i wziąłem sobie książkę o darze proroczym. I po tym kazaniu pastora Krzyśka leciałem dalej z książką, tam 70 strona, 4 strony dalej. Co czytam? Czytam pierwszą księgę Kronik, 12 rozdział, wiersz 33, słowa mówiące o tym, że wodzowie z Isachara, ludzie świadomi czasów i tego, co powinien uczynić Izrael. 200, lecz wszyscy ich bracia byli na ich rozkazy. Czyli co charakteryzuje synów Isachara? Napisałem to tak. Odznaczający się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co mają czynić. Czy Kościół Elim w Cieszynie charakteryzuje się głęboką znajomością czasów i co się z tym wiąże? Tego, co w tych czasach mają czynić. To jest pytanie do Kościoła. To jest pytanie do mnie. To jest pytanie do ciebie. Poza tym słowem, dziękuję, że dzisiaj pastor użył tego sformułowania, że przyjechał do nas gość, który dwa razy usługiwał proroczo. Tak, bo to były usługi prorocze do Kościoła. I wierzę, że w przeciągu ostatniego półtorej miesiąca, nie wiem, czy to zauważyliśmy, mieliśmy usługę proroczą. Powiem wam o tej, bo większość z was nie była ze względu na to, że była to modlitwa jedno SCI, która odbywała się u nas. Nie to, że nie lubicie tych modlitw, ale to, że było nas skromnie. Ale wyszedł pastor Janek Kenik i powiedział, słuchajcie drodzy, ja mam tutaj słowo do Elimu, do tego kościoła. Ci wszyscy, którzy jesteście w delegacjach, potraktujcie to też jako słowo do kościoła, może szersze, ale to jest słowo skierowane do Elimu. I wiecie, jakie to było słowo? To było słowo z Księgi Izajasza, 54 rozdział, skupił się na fragmentach od 1 do 3. I przypomnę nam ten fragment i brzmi on tak. Wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib, nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i na lewo. I wiecie, dlaczego to zapisałem? Bo wiedziałem, że to jest ważne słowo do Kościoła. Bo mamy czas września, gdzie dalej ciśniemy w misjach na wszelki możliwy sposób, gościmy misjonarzy, sami wysyłamy misjonarzy, kolejni misjonarze do nas przyjeżdżają. Mamy niesamowitą sobotę zborową z Agatą i z Maciejem Strzyżewskimi. Są z nami w niedzielę. Pierwsza część niedzielnego nabożeństwa usługuje Maciej. A czy pamiętacie, z jakiego fragmentu dzieli się Agata? Właśnie z tego. Właśnie z tego. To mogą być moje odczucia subiektywne. Masz prawo do takiej refleksji. Ja w żadnym wypadku nie zrobię nakładki teraz, że to jest absolut, który bierzemy. Ale jak jest z proroctwami? Badajcie. Zastanawiajcie się, co to oznacza dla tego miejsca, co to oznacza dla ciebie, co to oznacza dla mnie. Ona mówiła o duchowej niepłodności, a duchowa niepłodność to jest brak wydawania owoców. Ten fragment mówi o owocowaniu, mówi o poszerzaniu. Dlaczego? Bo będziemy gotowi przyjąć nowych członków rodziny, tak? Bo jeżeli finalnie jest ciąża, rodzi się nowy potomek, to pojawia się kolejna osoba w rodzinie. Te kilka rzeczy. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony, wydłuż swe sznury, bo rozprzestrzenisz się na prawo i lewo. Proroctwo jest zaproszeniem do czegoś, co się może wypełnić, do czegoś, co może być udziałem twojego i mojego życia, udziałem tej społeczności. bo przecież w proroczy sposób Bóg objawił ludowi izraelskiemu: ja wam dam ziemię obiecaną, dam wam Kanaan. Ale co się stało z tym proroctwem? Czy wszyscy weszli do ziemi obiecanej w tę myśl? Nie wszyscy weszli. Więc to jest pytanie, czy Duch Święty jednak nie próbuje nam coś powiedzieć o pewnej możliwości gotowości tego, co, ujmę to tak, pastor mówi o pewnych zmianach. Ja nie mówię tutaj o przyszłości. Ja widzę, że coś się dzieje od jakiegoś czasu. Ale to, co ja widzę, ty nie musisz na to tak patrzeć. Ty możesz tego nie widzieć. Ale chciałbym nas dzisiaj skonfrontować z tym słowem, bo wierzę, że to jest słowo do Kościoła, do każdego z nas, abyśmy byli gotowi. Bo może pojawią się tu ludzie i będzie ich więcej. I będzie trzeba ich przyjąć, ugościć. W pierwszej kolejności podstawą, fundamentem, miłością do tych ludzi. Ale najpierw trzeba ich będzie zobaczyć, jak oni tutaj przyjdą. Zatroszczyć, podejść, porozmawiać. Bo przecież ciągle modlimy się i pragniemy: Panie, dodaj nam ludzi w tym miejscu. Patrzę z tej perspektywy, widzę pewne luki tutaj w ławkach. Tak? Chcemy tego? Wierzymy, że On może to zrobić? Ja wierzę, że On może to zrobić, ale będzie potrzebował ciebie i mnie. Za chwilę do tego przejdę szerzej. Bo taki kolejny mini punkt to jest Kościół misyjny, nie wakacyjny. Tak się trochę zarymowało. Nakaz, apel, przywilej misyjny. Znamy dobrze temat. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wiersz 19 i 20. Słowa niejednokrotnie czytane i w tym miejscu, i pewnie w różnych usługach, różnych kaznodziei. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. Chrzcicie w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni po kres tego wieku. Skrót. Idźcie, pozyskujcie, chrzcijcie i uczcie. I róbcie to o własnych siłach, tak? Nie. A oto ja w tym wszystkim, co będziecie robić, jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca tego wieku. Uzupełniamy fragmentem z Marka, 16 rozdział, wiersz 15. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i tutaj jest głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Przeskok do wiersza 20. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Kogo konfrontowała sobota zborowa i niedziela? Jest kilkanaście osób. Pamiętacie, od czego zaczynali? Dzisiaj mówimy o czymś, co już wygląda w jakiś sposób. Jakkolwiek to zabrzmi, są medialnymi postaciami w naszym kraju. Robią niesamowite rzeczy. Bóg ich używa. Jak zaczęła Agata? Czy zwiastowanie może się odbywać psalmem? Wow. Na tamten czas i na tamtą chwilę dzieliła się psalmem. Pamiętacie, jaką mieli energię i zapał? Kupimy stoliki, kupimy to, zrobimy wizualizację. Salon jest dobrym miejscem. Przygotowujemy się, trenujemy. I tak to stało tam miesiąc. I nie potrafili z tym wyjść. Bo wbrew pozorom ciągle to jest dla nas trudne zadanie. Tak? No, może dla niektórych z nas jest inaczej. Ale jakby na to nie patrzeć, ja wolę używać słowa, że to jest przywilej misyjny. On cię do tego zaprasza i mnie. I mówi o tym Paweł. On wali oczywiście z grubej rury. W liście do Koryntian, w drugim liście, w 5 rozdziale, wierszu 20. To są niesamowite słowa. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. A co jest wcześniej? W wierszu 19 nam powierzył słowo pojednania. To jest bardzo mocne i bardzo konfrontujące. I tutaj wchodzi cała gama niedoskonałości, myślenia o mnie, kim ja jestem, tego, czego nie mogę, to, co powinienem, tego, czego nie powinienem. Czy ja to, ja na pewno ten, o którym Boże Słowo mówi? Zapewniam Ciebie, że ono mówi o Tobie. W miejsce Chrystusa Ty i ja możesz być tym, który głosi poselstwo z akredytacją od samego Boga, z konkretnym wezwaniem do ludzi w Twoim otoczeniu. Błagając tych ludzi, pojednajcie się z Bogiem, dopóki jest to jeszcze możliwe. Czyli Paweł również wspomina o tym, jak ważne jest żyć w świadomości posłannictwa i misji, do której zaprasza nas sam Bóg, bo nie chodzi tutaj o to, żebyśmy zostali posłami i posłankami. Pamiętajcie, nie pomylmy tych dwóch rzeczy. Jesteśmy wysłani, nie mamy być posłami na Sejm. Tam nie brakuje posłów, tam jest ich wystarczająco. I tam nie zawsze słyszymy dobrą nowinę. Tak? Czasem się tak zdarzy, ale błogosławimy to, co się dzieje w naszym kraju. Każdy możliwy rząd, każdych możliwych ludzi, którzy będą u władzy, to jest Twoim i moim priorytetem. I napisałem tak, czasem pasywność Kościoła blokuje dojście słów życia do ginącego świata, staczającego się coraz mocniej w swoich grzechach. I Andy Elms w swojej książce pod tytułem Zdobywca dusz, czyli podręcznik do ewangelizacji poprzez styl życia, używa zwrotu. Mocnego. Pasywność jest duchem, który siedzi nad Kościołem i trzeba go złamać. Sobie myślę, o co chodzi z tą pasywnością? Co to może być? Jak do tego podejść? Czym może być pasywność? Pasywność to pewne ograniczenia, które sami na siebie nakładamy, niczym jarzmo. Nie potrafię, nie nadaję się, nie mam zdolności, to nie moja sprawa, nie jestem obdarowany, nie umiem dobrze mówić, nie mam czasu, nie mam komu, nie mam gdzie, nie wiem co i nie wiem jak. Tak, w skrócie. To, co mi przyszło z autopsji życia. Nie wiem, wpisujecie się czasem w te kilka możliwości? No ja powiem, że czasem szukam właśnie tutaj tego tematu, nie? Ale przychodzi Boże Słowo, które otwieram i czytam. I możliwość apelu misyjnego jest do mnie. Błażej, ty jesteś heroldem tego posłannictwa. Pamiętaj o tym. Jeszcze dostałeś coś wspaniałego, tak? Ducha Świętego, o którym wspomina Jezus w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, 8 wierszu. Czekajcie, bądźcie gotowi, jeszcze chwila, nie o własnych siłach, ale gdy On stąpi, będziecie mi kim? Świadkami. Wow, to brzmi już fajnie. Jesteś świadkiem. Świadkiem dobrej nowiny. Bo wiecie, że to jest dobra nowina, a nie zła nowina, ani wkurzona nowina, ani nowina strachu, potępienia i osądu. To jest dobra nowina. Fragment z filmu Furia akurat w tym czasie mi przyszedł. Ja jestem miłośnikiem filmów wojennych. Czasem sobie na YouTubie odpalam takie 4-5-minutowe urywki filmów, które widziałem. Szeregowiec Ryan z Leszkiem, z Markiem. Oglądaliśmy wtedy w Dziupli tutaj z całą młodzieżą, ale strzelanina była. Nie wiem, jak gospodarze to wytrzymali, bo tutaj było naprawdę głośno. Co? Może dla kogoś to się wydaje dziwne, ale to był wspólny czas relacji. Później próbowaliśmy się do tego odnieść. Co Bóg gdzieś tam do nas mówi? Też. Bo tak się da. I fragment z filmu Furia, gdzie główną rolę gra Brad Pitt. Dobre kino. Dla mnie. Polecam. 2014 rok. Boyd Swan, pseudonim Biblia, będąc jednym z członków załogi czołgu Furia, mówi tak. Nie lubicie, gdy prawię kazania, ale to, co robimy, jest słuszne. Siedzą w tym czołgu, cała ta ekipa, walczą z Niemcami, mają misję do wykonania, albo zginą, albo przeżyją. I on mówi tak, w Biblii jest pewne zdanie, o którym często myślę i które często mnie dotyka. I czyta to zdanie i to jest fragment, który brzmi tak. Wówczas usłyszałem głos Pana, pytał, kogo pośle, kto nam pójdzie, odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I na to głównodowodzący Brad Pitt. Wiecie, to tak fajnie jest tam rozegrane, nie? Brad Pitt, który mówi, to jest fragment z Księgi Izajasza, 6 rozdziału. to ma moc, to powiedział brat Pitt. Nie, to jest Boże Słowo i wybranie i powołanie Izajasza, który powiedział, oto jestem, poślij mnie. I Boyd Swan płacze, popija jakimś bliżej nieokreślonym trunkiem, ale mówi, że ta misja jest do wykonania i robimy słuszną rzecz. W tym filmie dowiadujemy się o uczuciach tych ludzi, o lęku, o strachu, o bojaźni, o tym wszystkim, co spowodowała wojna w ich życiu. O tym, że mierzyli się z tym wszystkim, co robili i co mieli zrobić. Jak bardzo to nam pokazuje skalę pewnych rzeczy, z którymi się zmagasz ty i ja. Podkreślę jeszcze raz. Oni również przeżywali strach, lęk i niepokój. I tam pada takie sformułowanie, wojna niedługo się skończy, ale zginie jeszcze wielu ludzi, zanim to nastąpi. I to jest mocne w tej duchowej przestrzeni. My wiemy, że ta duchowa wojna na tym świecie kiedyś się skończy. Ale najprawdopodobniej do tego czasu zginie jeszcze wiele ludzi. Ale może ich zginąć mniej ze względu na to, jeżeli wejdziemy w zakres naszej odpowiedzialności opartej na miłości, posłuszeństwie, bo wykonywanie tego apelu misyjnego to jest demonstracja niczego innego jak Twojej miłości do Niego, do tych ludzi, którzy giną. I odnosiłem się do pewnego pastora, który napisał książkę. Mam ją dzisiaj tutaj. Zdobywca dusz. Podręcznik do ewangelizacji poprzez styl życia. Tydzień temu w sobotę byliśmy w Krakowie z Dawidem Wojnarem w KDM-ie, gdzie pastorem jest Zibi Marzec. I jak przeczytałem, Zdobywca dusz. Podręcznik do ewangelizacji poprzez styl życia. Ten autor na nowo próbuje podsycić to, jak ważnym jest to, aby dzielić się dobrą nowiną w miejscu, w którym jesteś. Bo przecież powołani świadkowie mają strefę wpływu. Na dole mam 20 tych książek. Jeżeli będziesz chciał, możesz sobie wziąć, poczytać. Nie reklamuję tego po to, żeby powiedzieć, że to jest niesamowite objawienie. Jak jutro wyruszysz na miasto, to w poniedziałek na modlitwie będą 3 nowe osoby. Nie, 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 nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest naprawdę dobrze napisane. Że ten człowiek mówi o tym, co przeżywamy, z czym się mierzymy. Daje pewne myśli, pewne koncepcje. 140 stron. Super, zachęcam. Możesz tą książkę wziąć. Może coś odkryjesz. Tak naprawdę on nie odkrywa niczego nowego, ale bardziej przypomina nam charakter misyjny dla ciebie i dla mnie, i dla Kościoła. I strona 32, tu jest coś fajnego. Tu jest taki okręg, przepraszam. Wiecie, co to jest? Gdzie się zaczyna powołanie świadka, od jakiego regionu? Pamiętacie? Judea, tak? Jerozolima, tak? Jerozolima, tak? Od tego miejsca. Ten okręg to jest twoja i moja Jerozolima. Członkowie rodziny, przyjaciele, dawni, obecni, współpracownicy, koledzy z klasy, sąsiedzi, ludzie z siłowni, z basenu, z pola golfowego, z siatki, z spotkania mam, z przedszkola, ze szkoły, ze wszystkiego. To jest nic innego jak miejsce, w którym żyjesz i się poruszasz, przeplatając się z ludźmi, którzy są wokół ciebie. W moim przypadku to jest Cieszyn. W moim przypadku to są Kończyce. To są wszystkie sklepy, do których jeżdżę w Kończycach i rozmawiam z tymi ekspedientkami na bardzo trudne tematy. Już wypracowaliśmy taki motyw. Zachęcam cię, może dzisiaj tego potrzebujesz, zrób sobie ten okrąg, wypisz tych wszystkich ludzi, zacznij się o nich modlić i prosić Boga o to, żeby przełamywał wszelkie rzeczy, które ciebie ograniczają. Bo my musimy pamiętać o tym, że większy jest ten, który mieszka w nas. Większy jest ten, który mieszka w nas. Wnętrze tego kręgu to twoja Jerozolima. Będą tam ludzie, których Pan codziennie stawia na twojej drodze i możesz ich tam umieścić. Ale wszystko zaczyna się tutaj. Te osoby to twoje własne pole misyjne. Nie masz strefy wpływu? Masz strefę wpływu. Masz słowo życia. Jedna rzecz, która utkwiła mi tak mocno i bardzo mnie dotknęła, to chyba mówił Maciej w niedzielę o tym, jak mieli ten czas jakiegoś spotkania, obozu i jechali, szukali miejsca, nie wiedzieli, gdzie będą głosić. To było po prostu dla mnie niesamowite. I ta ekipa za nimi nie wiedziała, że oni jadą w ciemno, że oni jeszcze nie wiedzą, gdzie będą głosić. Gdzieś tam się rozstawili, przeszli do sedna, I po całym tym wyjściu na miasto, tam gdzie oni byli, pytali się o pewnego rodzaju przeżycia, doświadczenia. Tam dorośli się głosili, a Maciej powiedział, czekajcie, bo to są te dziewczynki, które chcą coś powiedzieć. Kto pamięta tą sytuację? Pamiętacie te 14, czy 15, czy 13-latki, które podeszły do panów policjantów i zapytały się, panowie, czy możemy się o coś, o was pomodlić? Jadź. To robi dziurę w sercu. To penetruje mojego ducha bardzo. To mnie rozciąga, 36-latka, który już od kilku lat podejmuje pewne działania i też się zmaga z jakimiś rzeczami, ale wychodzę na miasto. Piotr mnie w zeszłym roku zweryfikował. Mieliśmy rundki do parku pokoju przez kilka tygodni. To był błogosławiony czas. I wiecie, ci panowie podziękowali ładnie tym dziewczynkom, ale jeden z nich nagle powiedział, wiecie, jest coś, o co możecie się modlić. Bo nam się urodziło dziecko, tak? Dobrze pamiętam? I ono nie widzi na oko i nie płacze, tak? Coś takiego, tak to było, nie? Jeszcze raz?
Nie otwiera.
I wiecie, co się dzieje? Pomodlili się. I on później odnajduje i przylatuje i mówi, co? Pamiętacie? Tak. To nam pokazuje skalę mocy, posłuszeństwa, miłości, Słowu Bożemu, które dotyka nas. Te nastolatki. Ostatecznie największą przeszkodą w ewangelizacji są? No, słyszę, że ktoś tam już mówi. Chrześcijanie, którzy nie dzielą się Ewangelią. Albert Moller. To nie jest dla ciebie oskarżenie, to nie jest potępienie. To jest przypomnienie o pewnych rzeczach, do których jesteś powołany i ja również. Tutaj będzie Charles Spurgeon, tu już będzie trochę mocniej, ale wybaczmy mu, ale jest troszeczkę też dla nas pewnym autorytetem. O moi bracia i siostry w Chrystusie, jeśli grzesznicy będą potępieni, to pozwólcie im przynajmniej przeskoczyć do piekła po naszych ciałach. A jeśli zginą z naszymi rękami wokół ich kolan, kiedy błagać ich będziemy, aby zostali, a nie zniszczyli siebie w szaleńczy sposób, jeśli piekło musi być wypełnione, niech przynajmniej zostanie wypełnione naszymi wysiłkami i niech nikt nie idzie tam bez ostrzeżenia i bez modlitwy. Ty nie odpowiadasz za to, czy oni się nawrócą. My odpowiadamy za to, że mamy słowa życia. Zostaw to Duchowi Świętemu. On jest tym, który rozpoczyna proces, ale może użyć ciebie i mnie. Zrobię sobie mocną nakładkę na koniec. Wybaczcie. List do Hebrajczyków, 3, wiersz 7. Zapraszam już zespół, jeżeli jest gotowy, to może też już wyjść na scenę. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu w dniu próby na pustyni. U nas się nikt nie buntuje. Tutaj nie ma żadnego buntu. Nie nawołuje do tego, że coś jest nie tak. Bardziej chodzi mi o tą pierwszą część, że jeżeli dzisiaj wierzę, że słyszymy głos Ducha Świętego, to nie znieczulajmy tego, co przychodzi do naszego serca. Zachęcam jeszcze raz, jeżeli chciałbyś wziąć książkę, ta książka jest zupełnie darmowa, ona jest przygotowana tam na dole. Skorzystaj. Może to ci pomoże, może nie pomoże. Ale powiesz to wszystko dzisiaj Panu. Tytuł kazania Zatrzymaj się i sprawdź, gdzie dzisiaj jesteś. W tych trzech przestrzeniach, o których mogłem dzisiaj głosić. Powstańmy, Kościele. Chciałbym się jeszcze pomodlić. Boże, dziękuję Ci za ten Kościół, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to szczególne miejsce, Panie, że Ty wybrałeś swój lud, Panie, których nazwałeś świętymi, Panie. Za eklezję, Panie, za to zgromadzenie wywołanych z ciemności, Panie, że każdy z nas ma tą historię, Panie, której może się dzielić, Panie, bo jesteśmy świadkami, Panie. Możemy mówić o tym, co się wydarzyło na krzyżu, Panie, czego Ty dokonałeś przez śmierć i zmartwychwstanie, Panie, a także możemy dzielić się autopsją naszego życia, jak Ty przyszedłeś do nas, Panie. Jeżeli trzeba, Panie, weryfikuj mnie i każdą osobę na tym miejscu, jeżeli musimy się zatrzymać, bo są jakieś małe niedogodności, bo możemy być na bezdrożach, Panie, pokazuj nam to, strofuj nas, Panie, dawaj nam kolejną szansę, aby to poprawiać, Panie. Proszę Ciebie, Panie, aby ten apel misyjny, Panie, wypełniał nasze serce, to myślenie o mojej Jerozolimie, w której jestem, a tak naprawdę zapomniałem powiedzieć o tym, że ona zaczyna się od naszej rodziny. Panie, dopomóż nam, Panie, zwiastować słowem i naszym życiem najbliższym, bo to jest najtrudniejsze, Panie. Utwierdzaj nas w tym, że Ty jesteś z nami, bo wielu jeszcze nie usłyszało. Boże, błogosławię ten czas uwielbienia, ten czas pójścia do kawiarenki, ten dobry, wspaniały, piękny dzień, ten weekend, Panie, w którym możemy być pełni radości, Panie, bo jesteśmy Tobą, Panie. Odbieraj sobie z tego miejsca chwałę, Panie. Buduj swój Kościół, bo Ty jesteś jego głową, Panie. I tylko Ty, Panie. Używaj nas w każdej przestrzeni naszego życia, Panie. Amen.